Poselstwo trzecie. Żyć w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku. Przepraszam. Żyć w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku. To słowo gatunek, które tu mamy, jest bardzo ważne w tym konkretnym poselstwie. Nie pamiętam dokładnie, czego uczyłem się na biologii bardzo dawno temu. A więc na prędce wyszukałem słownikową definicję słowa gatunek. Określiłbym to następująco. Jest to kategoria żywych istot, które posiadają podobne cechy albo przymioty i które można określać wspólną nazwą. Tak więc wśród zwierząt rozróżniamy wiele różnych gatunków, jeśli się nie mylę. My zaś, ludzkie istoty, jesteśmy jednym gatunkiem. Gatunkiem ludzkim. A sam Bóg, jako żywa osoba, żywa istota, sam w sobie jest jednym gatunkiem. Aniołowie stworzeni przez Boga są duchami, nie należą jednak do boskiego gatunku. Nie posiadają cech Boga. Ludzkie istoty natomiast Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, ale w tym stanie stworzenia nie należymy do boskiego gatunku. Zostaliśmy stworzeni jako gatunek ludzki. Gdy narodziliśmy się z Boga, czyli gdy zostaliśmy odrodzeni, weszliśmy do Bożego Królestwa. Zobaczymy to, gdy przeczytamy kilka wersetów. I jesteśmy teraz w pewnej sferze. Królestwo Boże to pewna sfera, jak już wcześniej zobaczyliśmy. Sfera światła, miłości i życia. Teraz widzimy, że jesteśmy w sferze boskiego gatunku. W bardzo szczególny sposób, nie w sposób absolutny, należymy do tego samego gatunku, co Bóg, nasz Ojciec. Skorzystam z bardzo prostej i podstawowej ilustracji. Kiedy moja żona i ja dziesiątki lat temu mieliśmy dzieci, córkę, syna i kolejnego syna. Oczywiste jest, że urodzili się oni należąc do tego samego gatunku, co ich rodzice. Mieli to samo życie, tę samą ludzką naturę, te same podstawowe cechy. Teraz musimy zobaczyć, że gdy zostaliśmy zrodzeni z Boga, narodziliśmy się z Niego i w ten sposób staliśmy się dziećmi Bożymi. A Bóg jest naszym Ojcem. Staliśmy się pod wieloma względami tacy sami jak Bóg. Bóg istnieje sam z siebie, my nie. Bóg jest wieczny, my nie. Bóg jest wszechobecny, my oczywiście nie. To są przymioty bóstwa. Faktem jest jednak, że narodziliśmy się z Boga. I tak jak dzieci ludzkich rodziców mają to samo życie i tę samą naturę, co ich rodzice, my, dzieci Boga, mamy Jego życie, Jego naturę i wiele innych Jego przymiotów. Jest jednak pewna granica. Nigdy nie będziemy częścią bóstwa, nigdy nie będziemy obiektem czci. W pierwszym liście Jana apostoł Jan nieraz podkreśla słowo zrodzeni, zrodzeni z Boga. Oznacza to, że za sprawą odrodzenia naszych drugich narodzin należymy teraz do boskiego gatunku. W pewnym sensie należymy do tej samej kategorii, co Bóg, nasz Ojciec. Dzielimy z Nim wiele przymiotów. On ma życie wieczne, my mamy życie wieczne. On ma boską naturę, my uczestniczymy w boskiej naturze. Tak więc jesteśmy pewnym gatunkiem. Za sprawą stworzenia ludzkim gatunkiem, za sprawą odrodzenia zaś boskim gatunkiem. Przechodzimy teraz do sedna wstępu do tego poselstwa. Istnieje sfera, w której boski gatunek żyje. I Boże Królestwo jest tą właśnie sferą. Ma ono wiele aspektów. Jest ono sferą, w której Bóg włada, sprawując swoją władzę. Króluje nad nami. Zobaczyliśmy też, że Królestwo Boże jest sferą miłości, światła i życia. Ta sfera jest bardzo przyjemna. Teraz musimy zobaczyć inny aspekt tego samego królestwa, a mianowicie, że jest to sfera boskiego gatunku. A boskim gatunkiem, powiedzmy to jeszcze raz, jest przede wszystkim sam Bóg. A następnie wszyscy ci, którzy zostali z Niego zrodzeni, którzy się z Niego narodzili, którzy są pod pewnymi względami tacy sami jak On w życiu, w naturze, jak też pod innymi względami. Należymy zatem do boskiego gatunku. Żyjąc na tej ziemi, w tym wieku, raz po raz wchodzimy w interakcje z innymi ludzkimi istotami. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że należymy do innego gatunku, niż ci, którzy nie wierzą w Pana, którzy nie narodzili się z Boga. Należymy do tego samego gatunku ludzkiego, ale należymy też do innego gatunku, do gatunku boskiego, co sprawia, że jesteśmy gatunkiem boskoludzkim. Przeczytamy teraz kilka wersetów, które nas odświeżą, abyśmy ponownie mogli spojrzeć na te bardzo znane wersety i przyjść do słowa w prostocie i ubodzy w duchu oraz wejść w kontakt z duchem i życiem, w obecności Chrystusa jako żywego słowa. Następnie przejdziemy do pierwszej części planu, aby zrozumieć, jak wygląda ta sfera. Bo musimy się z nią zapoznać. Ponownie ilustrując coś oczywistego, gdy rodzi się dziecko, być może w szpitalu, być może w domu, rodzice wiedzą, że ten noworodek, ta mała dziewczynka czy mały chłopiec, znajduje się w tej samej sferze co my. Staje się on częścią jednostki rodziny w sferze zwanej rodziną. Noworodek ten jednak nie może być jeszcze tego świadomy. Nie może zdawać sobie z tego sprawy, ani tego rozumieć. I w ograniczony sposób może nam to pomóc sobie uświadomić, że kiedy doświadczyliśmy odrodzenia, zapewne nikt z nas nie miał od razu poczucia, że znaleźliśmy się w innej sferze, w Bożym Królestwie, w Bożym Domostwie. Wielu z nas nie zostało odrodzonych w kontekście prawdziwego życia Kościoła w Pańskim odzyskiwaniu. Wielu z nas znajdowało się w jakichś religijnych instytucjach, organizacjach, denominacjach. Nie znajdowaliśmy się zatem w atmosferze, w której mogliśmy rozumieć, co się wydarzyło. Doświadczyłem odrodzenia, gdy miałem 15 lat, prawie 16. I dopiero gdy miałem ponad 27 lat, zacząłem rozumieć, co się wtedy ze mną wydarzyło i gdzie teraz jestem. Tak więc, gdy my osobiście czynimy postępy w kwestii prawdy, życia i doświadczenia, musimy przejść naprzód, ale troszcząc się o innych w pasący sposób, musimy nauczyć się prowadzić ich krok po kroku, aby zaczęli oni sobie uświadamiać, że znajdują się w pewnej sferze w Królestwie Bożym, które jest sferą życia, i że narodzili się z Boga i znajdują się w sferze boskiego gatunku. I jesteśmy trochę jak dziecko, które rośnie w życiu i mówi: mamo, mamo, tato, nie jestem sam. A kim są ci inni ludzie? Nie są tacy duzi jak tata i mama. I dowiadujemy się, że to nasz brat, to nasza siostra. W tym poselstwie zatem chcemy po prostu zrobić krok naprzód. A Pan Duch wie, gdzie każdy z nas jest i jakiego oświecenia i prowadzenia każdy z nas potrzebuje. I za to odpowiedzialny jest Duch Rzeczywistości, aby poprowadzić nas do całej rzeczywistości. A teraz wspomniane wcześniej wersety. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 3. Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Tak więc ktoś, kto się jeszcze nie narodził z Boga, nie może ujrzeć w sensie duchowym Królestwa Boga. Nie jest w stanie tej myśli pojąć, co masz na myśli. Gdy jednak rodzimy się na nowo, rodzimy się z Boga w swoim duchu, jesteśmy w stanie ujrzeć, gdzie jesteśmy. Możemy nie wiedzieć, jak to nazwać, i dlatego potrzebujemy pasienia i nauczania, tak jak w rodzinie. Nie tylko nauczania w szkole, ale takiego, jakie otrzymujemy od rodziców, od mamy i od taty, aby uświadomić sobie, gdzie jesteśmy. Następnie wersety 5 i 6. Jezus odpowiedział: zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Woda, o której tu mowa, odnosi się do chrztu. Sam chrzest nas nie odradza, ale w chrzcie z jednej strony doświadczamy zastosowania do nas śmierci Chrystusa na krzyżu, dzięki której rozprawił się On z upadłą ludzkością i starym stworzeniem. I narodziliśmy się z ducha. Teraz więc możemy wejść do Królestwa Boga. Krótki komentarz na temat chrztu. To część wejścia do tej sfery, bo musimy zostawić za sobą pewną inną sferę. Zostajemy przeniesieni. Wchodzimy do sfery samego Boga. Zostajemy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dziękujemy Panu. Mogą tu być wśród nas wyjątki, ponieważ są tu osoby nowe, które słyszą to po raz pierwszy. Tak wielu z nas, setki, może zaświadczyć, że weszliśmy do Królestwa Boga. Narodziliśmy się z Boga. Widzimy Królestwo Boże duchowymi oczyma. Narodziliśmy się z wody i ducha. Weszliśmy do Królestwa Boga. I oto jesteśmy. Przechodzimy teraz do rozdziału 18, do wersetu 36. Jezus odrzekł: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Tymczasem jednak moje królestwo nie jest stąd. Pan odnosi się tu do Królestwa Bożego, będącego sferą życia. Bardzo lubię te dwa słowa, moje królestwo. Nazwał je swoim królestwem. Kiedy posługujemy się tym słowem moje i mówimy na przykład: to jest mój telefon, znaczy to, że należy on do nas. Jest też jednak inne znaczenie, które myślę pasuje tu lepiej. To tak, jakbyśmy mówili, że Kościół jest moim domem. Albo że Pańskie odzyskiwanie jest moim błogosławieństwem od Boga. Nie znaczy to, że to posiadam. Znaczy, że jestem tego częścią. Jestem w tym we wspaniały sposób. To moje królestwo. Nie należy do mnie, ale tutaj żyję. Tym właśnie jestem. Oczywiście Pan Jezus mógł powiedzieć jedno i drugie. Jest Królem Królów, Panem Panów. On sam jest rzeczywistością Królestwa. Mówimy tu zatem o czymś, co nie należy do sfery ludzkiej, do świata. O czymś ze starego stworzenia. To inny wymiar. Następnie mamy rozdział pierwszy, wersety 12 i 13. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, ten zaimek Go odnosi się do Boga w Chrystusie jako Słowie Bożym, który się wcielił ze światłem i życiem. I jest on, jak widać z kontekstu, prawdziwym światłem. A tym, którzy przyjęli Pana jako prawdziwe światło z życiem, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga. Tak więc przyjęliśmy Pana dzięki temu, że w Niego uwierzyliśmy. I przyjęliśmy do swego wnętrza boskie życie i światło. Następnie Bóg Ojciec dał nam władzę, abyśmy się stali dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Imię oznacza osobę. I przyimek tutaj użyty nie oznacza zwyczajnego uwierzenia w coś, ale uwierzenie, którego wynikiem jest związek, pewna sfera. Znajdujemy się w tej osobie. Za sprawą uwierzenia weszliśmy w imię Pana, w Jego osobę. Potem mamy słowo zrodzeni w wersecie 13, którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga zostali zrodzeni. Przeczytam to w ten sposób. Którzy z Boga zostali zrodzeni. Wciąż dzisiaj w Europie, w pewnych krajach, być może także w Holandii, dominuje teologia reformowana, zwana także kalwinizmem. Jeden z jej teologów, wysoce poważany, napisał książkę na temat swojej koncepcji odrodzenia. I zarówno on, jak i wszyscy kalwiniści nie wiedzą, czym jest odrodzenie. To ponowne narodziny. Zostaliśmy odrodzeni przez Boga Ducha. Narodziliśmy się z Boga. A kalwińscy teologowie mówią także, Bóg nas zaadoptował. Tak rozumieją greckie słowo oznaczające synostwo. Mówią, że to adopcja. W mojej rodzinie pierwsza urodziła się moja córka, Rebeka. Nie adoptowałem jej. Kiedy rodzice zradzają dziecko, nie adoptują go. Według prawa adoptujesz kogoś, kto narodził się z kogoś innego. Nie jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga. Zostaliśmy z Niego zrodzeni. Jesteśmy dziećmi Boga. To takie jasne. Kiedy mówimy, że jesteśmy dziećmi Boga i łączymy to z wersetami z Ewangelii Jana 3, 3, 5 i 6, to w jaki sposób się nimi stajemy? Zostaliśmy zrodzeni z Boga. Narodziliśmy się z Ducha w naszym duchu. A powodem, dla którego zostaliśmy odrodzeni, i to może dla niektórych być szokiem, nie jest przede wszystkim to, że byliśmy grzesznikami i potrzebowaliśmy odkupienia. Co jest prawdą? Lecz to, że nie mamy Bożego życia, jesteśmy ludzkimi dziećmi, nie jesteśmy dziećmi Boga, dopóki się z Niego nie narodzimy. Myślę, że te wersety, które przeczytaliśmy, wystarczą. A teraz pierwszy punkt rzymski. Boże Królestwo to sfera nie tylko boskiego panowania, lecz także boskiego gatunku, w której znajduje się wszystko, co boskie. Mamy tu boskie panowanie, boski gatunek, to, co boskie. Ponieważ narodziliśmy się z Boga, należymy do Bożego gatunku. Bóg prawdziwie jest naszym Ojcem. Pan powiedział to do Marii w Ewangelii Jana 20. Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego. Jesteście moimi braćmi. Ponieważ w świetle pierwszego listu Piotra 1:3 w Bożych oczach wszyscy zostaliśmy odrodzeni, gdy Chrystus został wzbudzony z martwych. Teraz musimy zobaczyć, że Królestwo Boże to sfera boskiego gatunku. W sferze tej, wraz z boskim gatunkiem, znajduje się wszystko, co boskie. I zobaczymy, gdy będziemy czytali punkty z sekcji drugiej, jak niezgłębione, niezmierzone bogactwa się tam znajdują. Jesteśmy otoczeni, okryci tym, co boskie. Boży pokój, Jego miłosierdzie, Jego mądrość, Jego łaska, Jego miłość, Jego wyrozumiałość. To wszystko jest w tej atmosferze, jest wszędzie. Jesteś w boskim królestwie, w sferze boskiego gatunku. Należymy do boskiego gatunku za sprawą odrodzenia i mamy teraz dostęp do wszystkiego, co boskie. Wszystkie Boże przymioty, które może On z nami dzielić, są nasze, byśmy mogli ich doświadczać i się nimi radować. Niektórych z nich nie może On z nami dzielić. Nigdy nie będziemy wszechobecni, czyli wszędzie jednocześnie. Nigdy nie będziemy wszechwiedzący, czyli nie będziemy wszystkiego wiedzieli. To Bóg w swoim bóstwie. A W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Królestwo Boże odnosi się bardziej do Bożego gatunku niż Bożego królowania. Boże Królestwo to oczywiście Boże Królowanie. Tutaj jednak nacisk położony jest na Boży gatunek. I to właśnie i my musimy podkreślić. B. Bóg stał się człowiekiem, aby wejść do ludzkiego gatunku. Stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem, to człowieczeństwo. Był synem człowieka, był ludzką istotą. Wszedł do ludzkiego gatunku, a następnie człowiek staje się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, aby wejść do jego boskiego gatunku. Jak wspaniale, za sprawą wcielenia Bóg stał się człowiekiem. Wszedł w sferę ludzkiego gatunku. Następnie w swoim zmartwychwstaniu Pan został mianowany Synem Boga w mocy według Ducha Świętości, stając się pierworodnym Synem Boga, mającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. A kiedy zostajemy odrodzeni, kiedy rodzimy się z Boga, stajemy się Bogiem, czyli stajemy się boscy w życiu i w naturze. Ale oczywiście nie w bóstwie. I wchodzimy do boskiego gatunku. Spoglądam więc ku Panu, aby nas oświecił, byśmy zobaczyli w swoim duchu, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy w sensie wewnętrznym, głębokim. Że nie należymy jedynie do ludzkiego gatunku, nie uczestniczymy jedynie w ludzkim gatunku na ziemi, ale że narodziliśmy się z Boga, by stać się boskim gatunkiem w tej sferze. Nie mogę się teraz w to zagłębić, ale Pan wyszkoli nas w tym, abyśmy żyli w obu sferach jednocześnie. Prowadzimy normalne, ludzkie życie zgodnie z naszym wiekiem, etapem, na jakim jesteśmy, naszymi obowiązkami i potrzebami, ale w tym samym czasie, wewnętrznie, żyjemy w innej sferze, w sferze boskiego gatunku. C. A żeby wejść w boską sferę, sferę boskiego gatunku, musimy narodzić się z Boga i mieć boskie życie oraz boską naturę. Wchodzimy do tej sfery dzięki narodzinom. Rodzimy się z Boga. Pozostańmy przez chwilę przy tym wyrażeniu. Czyż to nie jest niesamowite? Narodzeni z Boga. Czy jest coś bardziej niesamowitego i cudowniejszego niż to, że ludzkie istoty rodzą się z Boga w swoim duchu? Powinniśmy wewnętrznie skakać z radości i wychwalać naszego Boga. Narodziłem się z Boga. Jestem Bożym dzieckiem. Bóg jest moim Ojcem. Wierzę w to, co mówi list do Rzymian 8:16. Duch Boży świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Pan chce, abyśmy o tym wiedzieli, abyśmy mieli tego świadomość. Jesteśmy dziećmi Boga. Narodziliśmy się z Boga. Jesteśmy w Królestwie Boga, będącym sferą boskiego gatunku. Nie potrafię wyobrazić sobie czegoś bardziej niesamowitego niż to, że ludzkie istoty mogą się na nowo narodzić, narodzić się z góry, narodzić się z ducha w swoim duchu. Narodzić się z Boga i w ten sposób stać się Jego dziećmi. 1. Bóg stworzył człowieka nie według rodzaju ludzkiego, ale na swój obraz i według swego podobieństwa, żeby był on Bożym rodzajem, Bożym gatunkiem. Wszystkie inne żywe stworzenia, zwłaszcza zwierzęta, jak mówi nam o tym Księga Rodzaju, były według własnego rodzaju. Człowieka jednak Bóg stworzył według swego własnego rodzaju. Pod jakim względem jesteśmy Jego rodzajem? Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i według Jego podobieństwa, aby być Bożym rodzajem, a ostatecznie stać się Bożym gatunkiem. Ludzkie istoty, które zostały stworzone przez Boga, nie są Bożym gatunkiem z racji samego stworzenia. Rodzą się ze zdolnością do tego, by stać się częścią Bożego gatunku za sprawą ponownych narodzin, narodzenia się na nowo. 2. Wierzący, którzy narodzili się z Boga za sprawą odrodzenia, żeby być Jego dziećmi w Jego życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, są bardziej według Bożego rodzaju niż Adam. Adam został stworzony przez Boga, nie narodził się z Boga. Gdyby zjadł owoc z drzewa życia i przyjął boskie życie, narodziłby się z Boga. Jakąż wspaniałą byłby osobą, bez grzechu. Po prostu ludzka istota, narodzona z Boga, która stała się Bożym dzieckiem w życiu i w naturze, bez grzechu. Droga do tego drzewa była otwarta, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Wówczas droga do drzewa życia została zamknięta, aż Chrystus umarł, by nas odkupić. Nie powinniśmy zatem marzyć: o, chciałbym być jak Adam. Nawet niektórzy teolodzy nauczają, że zostać odkupionym i odrodzonym to zostać odzyskanym do stanu, w jakim istniał Adam, gdy został stworzony. To całkowicie błędne. Jesteśmy teraz innym gatunkiem, Bożym gatunkiem. Teraz podpunkty. A. Adam posiadał jedynie zewnętrzny wygląd Boga, bez wewnętrznej rzeczywistości boskiego życia. Jedynie zewnętrzny wygląd. Bez wewnętrznej rzeczywistości. Bezgrzeszne ludzkie życie, tak, ale bez życia boskiego. B. My, wierzący w Chrystusa i Boże dzieci, mamy rzeczywistość boskiego życia. Co za błogosławieństwo! W tej chwili, gdy to do was mówię, a wy to widzicie i tego słuchacie, możemy się wewnętrznie radować. Mamy rzeczywistość boskiego życia. I to boskie życie jest bardzo aktywne pod względem organicznym. I jesteśmy przeobrażani i upodabniani do Pańskiego obrazu w całej swej istocie. To właśnie ma miejsce w sferze boskiego gatunku, w Bożym Królestwie będącym tą sferą. I w poselstwie czwartym zobaczymy to z innej perspektywy, że prawdziwy Kościół miejscowy, praktykowany według tego, co jest zawarte w Nowym Testamencie, jest Królestwem Bożym w praktyce. A wszyscy, którzy są w życiu Kościoła, narodzili się z Boga, narodzili się z wody i z ducha, weszli do sfery boskiego gatunku. Rozważmy zatem życie Kościoła zbiorowo, jako sferę boskiego gatunku. Z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia wiemy, Pan mówi do kościołów, a Jan świadczy w tym rozdziale o Chrystusie, że Pan uczynił nas królestwem. I mówi nawet mocniej w rozdziale piątym, spośród ludzi na całej ziemi uczynił nas królestwem. I Jan mówi do kościołów, wskazując, że kościoły są królestwem. Staram się tu podkreślić to, że musimy uzyskać nowe spojrzenie na życie Kościoła. Kościół miejscowy to miniatura Królestwa Bożego jako sfery boskiego gatunku. I każdy, kto tu jest, należy do tego samego gatunku. Ale przypomina on też rodzinę. Ci, którzy są młodsi, widzą i szanują świętych, którzy są nie tylko po ludzku starsi, lecz także dojrzalsi duchowo, którzy podlegają nieustannemu przeobrażeniu. Pan coraz bardziej wyraża się poprzez ich duszę i zostają upodobnieni do obrazu Boga. To bardzo normalne w rodzinie, że są w niej trzy lub czasem nawet cztery pokolenia. Znam jednego brata i siostrę, mają ponad 70 lat. Są rodzicami, mają synów i córki, mają wnuki i mają prawnuki. To wszystko w jednej rodzinie. Nikt nie odczuwa niepokoju z racji tego, że jest na przykład małym prawnukiem. Ktoś inny jest młodym, dorosłym wnukiem. Ktoś jeszcze inny jest w wieku średnim, jako syn lub córka. A następnie rodzice, dziadkowie, pradziadkowie znajdują się na innym poziomie. To normalne. To obraz życia Kościoła. I pobudza nas to do tego, by co dzień doświadczać Pana i modlić się o wzrost w życiu. C. Drugie narodziny, odrodzenie, sprawiły, że weszliśmy do Królestwa Bożego i staliśmy się Bożym gatunkiem. Szczerze wierzę wraz z wami wszystkimi, że na całym kontynencie europejskim i w Wielkiej Brytanii Pan ma wielu wybranych. Zostali oni wybrani w wieczności przeszłej, aby byli święci. I musi do nich dotrzeć Ewangelia, aby Bóg mógł ich powołać. A więc nawet w tym roku, oby więcej Europejczyków w różnych krajach narodziło się z Boga i stało częścią Bożego gatunku i zostało powitanych w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku w życiu Kościoła, w Kościele miejscowym. Kościół w Amsterdamie to Królestwo Boże w praktyce. To miejscowy wyraz Królestwa Bożego jako sfery boskiego gatunku. Oby Pan dodał więcej ludzi do tego Kościoła i do wszystkich kościołów. D. Wszystkie dzieci Boże znajdują się w boskiej sferze boskiego gatunku. Wszystkie dzieci Boże znajdują się w tej sferze. Tylko Bóg wie, ile dzieci Bożych żyje dziś na ziemi. Na pewno miliony. Wiele milionów. Narodzili się z Boga. Są Bożymi dziećmi. Ale niestety tylko maleńka część z nich, grubo poniżej 1%, wie, gdzie się znajduje. Wielu nauczano, że jesteście teraz na ziemi, ale zmierzacie do nieba. To będzie wasza sfera. Zostaliście zbawieni po to, żeby pójść do nieba. Zostaliśmy zbawieni i odrodzeni po to, żeby być w Królestwie Bożym, aby wypełnić Boży zamysł. I niech Ojciec chwały da ducha mądrości i objawienia tylu drogim wierzącym na całej ziemi, gdziekolwiek by nie byli. Mogą być w kościele rzymskokatolickim, w kościele prawosławnym, niektórzy może w kościołach państwowych, w denominacjach. Niech Pan ich oświeci i pokaże im, gdzie się znajdują. Znajdują się w boskiej sferze boskiego gatunku. E. Wierzący są Bóg ludźmi w boskim gatunku, czyli w Bożym Królestwie. Z pewnością w Wielkiej Brytanii i może w wielu innych krajach dni prostoty w odniesieniu do kwestii płci są już przeszłością, że są mężczyźni i kobiety. Teraz panoszy się demoniczne, fałszywe nauczanie, że to w rzeczywistości nieprawda. Że bez względu na to, jak się urodziliśmy w sensie fizycznym, możemy być tym, czym chcemy. I możemy być wieloma różnymi rzeczami. I obecnie w wielu miejscach, zwłaszcza na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, uczy się studentów i wymaga od nich, aby używali odpowiednich zaimków osobowych. Rozmawiasz z kimś, kto wydaje się być młodym mężczyzną, ale on mówi, nie, jestem ona, mów do mnie per ona. I tak samo może być z kobietą. Mów do mnie per on. A ktoś inny powie, jestem jednym i drugim. Mów do mnie per oni. Prawdopodobnie to nigdy się nie zdarzy, ale jeśli znajdę się w takiej sytuacji i naprawdę będę chciał się zatroszczyć o tę osobę, uszanować ją jako osobę, zapytam, jak mam do ciebie mówić? Jakiej wydaje ci się, że jesteś płci? Jak mam mówić? Wtedy chciałbym, żeby nadarzyła się choć jedna okazja, żeby mógł powiedzieć, dobrze, a teraz ty musisz poznać moją płeć. Jestem Bogiem człowiekiem. Bogiem człowiekiem. Jestem synem Boga. Prosisz mnie, abym uszanował to, co uważasz za swoją płeć. Bez względu na to, jak wyglądasz, jakie masz ciało, tak na siebie patrzysz i szanuję cię. Naprawdę. Teraz chciałbym, żebyś okazał to samo wobec mnie. Narodziłem się z Boga. Bóg jest moim Ojcem. Mam Jego życie i naturę. Jestem Bożym dzieckiem. Świadczę Ci o tym. I rosnę, by stać się Bożym Synem. Jesteśmy Bóg ludźmi. Jesteśmy boskim gatunkiem. Ale dopiero gdy synowie Boga się ujawnią w chwale, zostanie to naznaczone i ujawnione. Teraz przed nami długa sekcja, ale chcę ją głównie przeczytać. W przeciwnym razie potrzebowalibyśmy przynajmniej 3 kolejnych poselstw. I te wszystkie wersety, od A aż do Y, to wersety z Ewangelii Jana, które mają nam pomóc uświadomić sobie, co tutaj mamy, czego możemy doświadczać i czym możemy się radować, żyjąc w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku. W Ewangelii Jana widzimy liczne aspekty życia codziennego wierzących w Bożym Królestwie, będącego sferą boskiego gatunku. Jan żył w tej sferze, gdy o niej pisał. Z pewnością był wzorem życia Boga człowieka w sferze boskiego gatunku. I wszystko, o czym mówi, o czym pisze, zakorzenione jest w rzeczywistości, której doświadczał, której częścią się stał. Przejdźmy zatem przez te wersety przez następne mniej więcej 20 minut. Ewangelia Jana 1,16. Bo z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy. I to łaskę za łaską. W następnym wersecie powiedziane jest: łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa. Teraz mamy w tej pełni udział, w tym przelewaniu się niezgłębionego bogactwa Chrystusa. I otrzymujemy łaskę za łaską. Jedną falę po drugiej. I ta łaska to nie jedynie przysługa, na którą nie zasługujemy, co wyłącznie podkreślają kalwiniści, to sam Bóg w Chrystusie, który do nas przychodzi, abyśmy się Nim radowali. Tak więc ci, którzy w tej sferze żyją, otrzymują łaskę za łaską. Trójjedynego Boga, jako ich zaopatrzenie i radość. B. A gdy to powiedział, tchnął w nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego. W tej sferze nie potrzebujemy jedynie zewnętrznego tlenu. Wdychamy Ducha. Wszechzawierający Chrystus został przetworzony w zmartwychwstaniu i stał się świętym oddechem, pneumą, duchem. A my go po prostu wdychamy. To takie proste. C. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Mamy tu żywą wodę. Kiedy ją pijemy, wzywając imienia Pana, ta woda, którą dał nam Pan, staje się w nas źródłem. Źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I przynajmniej niektórzy z nas mogą o tym zaświadczyć, że są takie chwile, w których wchodzimy w kontakt z Panem i pijemy ducha, o którym mowa w pierwszym liście do Koryntian 12:13. Pijemy. I ta duchowa woda, którą pijemy, staje się źródłem. Cóż to jest? Przed chwilą się trochę napiłem i wytryskuje źródło. Płynie woda. To doświadczenie w sferze boskiego gatunku. D. Pan mówi o sobie samym jako o chlebie życia. Nazywa ten chleb żywym chlebem, prawdziwym chlebem, niebiańskim chlebem, chlebem Bożym. Mówi, ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. W tej sferze karmimy się chlebem życia i nawet się nie starając, żyjemy z jego powodu. Nie musimy nawet próbować. Po zjedzeniu zdrowego posiłku nie musimy próbować żyć ludzkim życiem. Zostajemy zaopatrzeni do tego, by żyć ludzkim życiem. E. To wszystko wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Mój pokój wam daję. Powiedział, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Ta sfera to pokój. Mamy pokój. Pan jest naszym pokojem. Ostatnio, mając społeczność ze świętymi, zwłaszcza przez SMS-y i e-mail, ale także na żywo, spontanicznie mówiłem do nich, niech Bóg pokoju strzeże waszego serca i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto jesteście w tej konkretnej sytuacji. Nie jest łatwo. Niech Bóg pokoju strzeże waszego serca i waszych myśli. Mamy tu zatem taki pokój. To niesamowita cecha tej sfery boskiego gatunku. F. Jak mnie ukochał Ojciec, tak i ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. W tej sferze boskiego gatunku coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak bardzo Pan nas kocha. On nas kocha. I chce, abyśmy trwali w Jego miłości. Nie tylko, żebyśmy zdawkowo jej doświadczali, ale żebyśmy w niej żyli, mieszkali. Czyż to nie wspaniałe? Być w takiej sferze, w której coraz więcej naszych braci i sióstr trwa w miłości Pana, jaką ma On wobec nas? Bez wątpienia będziemy się kochali bez uprzedzeń. Taką samą miłością. G. To wszystko wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość stała się pełna. Teraz mamy radość. Moja radość. Pan pragnie, aby jego radość była w was. Aby moja radość była w was. I bardzo leży mu na sercu, aby nasza radość stała się pełna. Ma tu ona wymiar zbiorowy. I muszę zaświadczyć, że tęsknię za tym. Nie wiem, czy kiedykolwiek tego naprawdę doświadczyłem, że Pańska radość staje się naszą radością, która stała się pełna w sensie zbiorowym w całym Kościele. Powiedzmy na przykład w Kościele w Berlinie. Pańska radość jest w nich, bez względu na okoliczności. Radość to owoc Ducha, jest w nich. I ich radość staje się pełna w sensie zbiorowym. Jakież by to było świadectwo wobec całej ziemi? Ha. Ale ten, kto czyni prawdę, przychodzi do światła, aby ujawniono jego czyny, że są wykonane w Bogu. Tutaj praktykujemy prawdę, nie tylko ją znamy, ale ją czynimy. I z radością, ochoczo przychodzimy do światła. A wówczas światło dowodzi i ujawnia, że te czyny zostały wykonane w Bogu. Nie ma potrzeby się bronić. Nie. Czynimy prawdę. Przychodzimy do światła, którym jest Bóg. A światło ujawni źródło tych czynów. Że są z Boga. I ten, kto kocha swoje życie duszewne, traci je. A ten, kto nienawidzi swojego życia duszewnego, na tym świecie ustrzeże je ku życiu wiecznemu. To Ewangelia Jana 12:25. Wiemy, że Pan w wersecie 24 powiedział: jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię, nie umrze, pozostaje samo. Ale jeśli umrze, przynosi wiele owocu. I wtedy w wersecie 25 mówi: jeśli ktoś mi służy, nie, to werset 26. Przeczytam podpunkt J razem z podpunktem I. Ten, kto kocha swoje życie duszewne, traci je, a ten, kto nienawidzi swojego życia duszewnego na tym świecie, ustrzeże je ku życiu wiecznemu. To werset 25. A teraz 26. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, Ojciec go uszanuje. Tak więc w tej sferze boskiego gatunku ochoczo i z radością tracimy swoje życie duszewne, a wręcz nienawidzimy swego życia duszewnego, upadłego życia w świecie. Nie jesteśmy tu po to, by nieustannie zaznawać psychologicznej radości w upadłym ciele, w naszym ja, w naturalnym życiu. Jesteśmy chętni ponieść koszt podążania za barankiem, gdziekolwiek pójdzie, wziąć krzyż i iść za Panem. I jeśli to konieczne, stracić swoje życie duszewne, tego rodzaju przyjemności i radość ze względu na Pana. I wiemy z wersetu 25, że ocalimy je w tym sensie, że kiedy Pan powróci, nasza dusza nie będzie już dłużej cierpiała, ale wejdziemy do radości Pana wyrażonej poprzez naszą przeobrażoną duszę. A teraz za nim podążamy. Ale jak, zgodnie z kontekstem tych wersetów, to robimy? On był ziarnkiem pszenicy, które wpadło w ziemię i umarło. Teraz my jesteśmy jednym z wielu ziaren. Jeśli mamy za nim podążać, to znaczy, że musimy być chętni wpaść w ziemię i umrzeć, aby uwolnić boskie życie, które znajduje się w naszym wnętrzu, aby inni otrzymali zaopatrzenie. I wierzę, że jest wielu takich braci i sióstr, Wyjechali ze swego kraju, czy to z Tajwanu, czy ze Stanów Zjednoczonych, przeprowadzili się do innego miejsca na ziemi. I tak, na zewnątrz jest dużo do zrobienia. Praktycznej służby, pasienia, głoszenia Ewangelii, spotkań Kościoła, rozpowszechniania prawdy. Ale przynajmniej niektórzy z nich, tak jak siostra Margaret Barber w Chinach, dla której tak naprawdę praca nie była aż tak istotna. Wpadli w ziemię i umarli. I wydali owoc. Taki też był Watchman Nee, nasz brat. Podążamy więc za nim w taki sposób i jesteśmy tam, gdzie on jest, w zmartwychwstaniu. I ojciec nas uszanuje. To przekracza moją wyobraźnię. Być uszanowanym przez Boga Ojca. Ale to nadchodzi. Z pewnością chcemy być wśród takich ludzi. I Pan powie, zaświadczam o imieniu tej osoby przed Bogiem i aniołami. I sam Ojciec Cię uszanuje. Podążałeś za moim synem. On był ziarnkiem, ty jesteś ziarnkiem. Wpadłeś w ziemię i umarłeś. I nikt nie wiedział, czego w głębi doświadczasz. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, jaki poniosłeś koszt. I wiem, co w wyniku tego wypłynęło. A teraz otwarcie okazuję ci szacunek. K. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy sprawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdziwości, bo i Ojciec takich czcicieli szuka. Bóg jest duchem, a ci, którzy oddają Mu cześć, muszą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdziwości. Wreszcie, w tej sferze Ojciec ma czcicieli, których szukał i za którymi tęsknił od setek lat. I ma to zastosowanie do spotkania stołu pańskiego. Jeśli posłuchacie poselstwa siódmego z ostatniego szkolenia dla braci starszych i niosących odpowiedzialność, kiedy będzie już dostępne, jest tam fragment o przychodzeniu na spotkanie stołu pańskiego, by wspominać Pana za pomocą bogactw Chrystusa i oddawać cześć Ojcu za pomocą najlepszego działu Chrystusa. Bardzo tego potrzebujemy. Ale nadchodzi godzina. I bez wątpienia chcemy być pośród tych, którzy zaspokajają Ojca i dają Mu radość, ponieważ jesteśmy prawdziwymi czcicielami. Oddajemy Mu cześć w duchu i w prawdziwości. L. Trwajcie we mnie, a ja w was. To kolejny aspekt życia w sferze boskiego gatunku. To, że żyjemy w Chrystusie, trwamy w Nim, a On trwa w nas. Co za życie Kościoła? Powiedzmy, że każdy zgodnie ze swoją pojemnością trwa w Panu, a Pan trwa w Nim. Co za życie Kościoła? Ale to właśnie jest Królestwo, sfera boskiego gatunku. M. Jeśli trwacie we mnie, a moje słowa trwają w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. To dotyczy naszej modlitwy. Zamiast układać coś w swoim umyśle, czy wypowiadać coś na podstawie naszych uczuć, trwamy w Panu, Jego słowa trwają w nas i Jego słowa dają nam poznać to, co Mu leży na sercu, abyśmy się mogli o to modlić. I to staje się naszym brzemieniem, które uwalniamy w modlitwie. I staje się to nam. N. Abyście kochali siebie nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Abyście kochali siebie nawzajem, bez wyjątku. ale nie kochamy w swoim naturalnym życiu, naturalnych uczuciach, tak jak On nas ukochał. To cecha i aspekt sfery boskiego gatunku. O, jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Nie odnosi się to do dosłownego, fizycznego mycia nóg, choć czasem i to miało miejsce. To duchowa kwestia mycia siebie nawzajem, zmywania prochu ziemi za sprawą przepływu ducha, także wszyscy zostajemy odnowieni w naszej społeczności z Panem i ze sobą nawzajem. P. Karm moje baranki. Paś moje owce. Karm moje owce. Jest to sfera pasienia. Karm moje baranki. Moi drodzy, czy karmicie jakieś baranki? Bardziej do żali święci. Wy, którzy przewodzicie, paście moje owce. Karmcie moje owce. W tej sferze wszyscy jesteśmy owcami i wszyscy jesteśmy pasterzami. Karmimy siebie nawzajem. Q. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i umieściłem was w krzewie winnym, abyście wychodzili i przynosili owoc, i aby wasz owoc pozostawał. Bóg nas wybrał. Umieścił nas w krzewie winnym. A teraz, podczas gdy w nim trwamy, powinniśmy przynosić owoc. Czyli przyprowadzać innych do zbawienia i odrodzenia za sprawą życia, które wypływa z nas jako gałęzi krzewu winnego do nich. R. Marta usługiwała. Maria wzięła funt czystego, bardzo drogocennego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła Jego stopy swoimi włosami. I dom napełnił się wonią olejku. Z jednej strony mamy Martę, która może wiele zrobić w swej naturalnej zdolności. Teraz jednak jest w zmartwychwstaniu i usługuje. I mamy Marię, która po prostu wylewa swoją wewnętrzną istotę na Pana. Tak więc w życiu Kościoła służymy i od czasu do czasu rozbijamy alabastrowy flakonik i wylewamy najcenniejszy aspekt Chrystusa, który został w nas wbudowany. Wylewamy go na Pana. S. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Myślę, że wszyscy wiemy, że dom Ojca to nie niebo. To Kościół. Pan poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie przygotował dla nas miejsce. I wielu z nas może zaświadczyć, że kiedy przyszliśmy do życia Kościoła w pańskim odzyskiwaniu, mieliśmy odczucie, że jesteśmy w domu. I ostatecznie mamy poczucie miejsca przygotowanego dla nas. I oto jesteśmy. Wszyscy jesteśmy w domu Ojca, w naszym mieszkaniu przygotowanym dla nas. Te, w tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie i ja w was. Co za głębokie objawienie. Poznacie. Nie tylko będziecie wierzyć, nie tylko myśleć, nie tylko mieć nadzieję, poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie. To znaczy, że jesteście w Ojcu przez to, że jesteście we mnie, ponieważ ja jestem w Ojcu i ja w was. Jest to współzawieranie się, współzamieszkiwanie. Pan jest w Ojcu, Ojciec jest w Nim, my jesteśmy w Panu i dlatego jesteśmy w Ojcu, w Panu. I Pan jest w nas, a Ojciec jest w Synu, który jest w nas, a Syn w zmartwychwstaniu jest Duchem. To współzamieszkiwanie. U. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo. I mój ojciec będzie go kochał. I przyjdziemy do niego i uczynimy sobie u niego mieszkanie. Im bardziej kochamy Pana, tym bardziej zachowujemy Jego słowo, żywe słowo, oparte na spisanym słowie, które wypowiada On w nas. Jesteśmy temu posłuszni, wykonujemy to. I co się dzieje? Ojciec nas kocha. I ojciec z synem przychodzą do nas, nie żeby nas odwiedzić, ale żeby uczynić sobie u nas mieszkanie. To tak jakby ojciec i syn mówili: oto jesteśmy, ty masz mieszkanie u nas. Teraz my czynimy sobie mieszkanie u ciebie, ponieważ nas kochasz i jesteś posłuszny. V. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. To sfera jedności. Królestwo Boże jako sfera boskiego gatunku jest całkowicie w pełni sferą jedności. Nie ma tu jakiegokolwiek podziału. Tylko jedność. W końcu zostaniemy wydoskonaleni, aby być jedno w boskiej chwale. W. I chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. To najwyższy stopień jedności. Chwała to Bóg wyrażony. Być jedno w Pańskiej chwale znaczy, że jesteśmy jedno w wyrazie Boga w Chrystusie. Oznacza to także, że nie ma już wyrażania siebie. Nie ma tu już naszego ja. Nikt nie wyraża swego ja podczas modlitwy. Nikt nie wyraża swego ja, kiedy przemawia. Z ja już się rozprawiono. Jesteśmy przesyceni boską chwałą. Przepaja nas ona teraz i świeci poprzez nas. I w tej chwale jesteśmy jedno, tak jak ojciec i syn są jedno. X. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli wydoskonaleni w jedności. Tak więc ma miejsce ten proces doskonalenia w jedności. Możemy zatem powiedzieć, że tak, jesteśmy jedno, ale jesteśmy także doskonaleni w jedności. I ostatni punkt. Y. Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, chcę, aby gdzie ja jestem i oni byli ze mną, aby oglądali moją chwałę. Ojciec dał nas synowi, a teraz syn modli się: chcę, chcę. I płynie to z jego serca, aby i oni byli tam, gdzie ja jestem. A gdzie on jest? W Ojcu. W świętym świętych. Aby oglądali moją chwałę. Co za piękny sposób, aby zakończyć to poselstwo. Abyśmy wszyscy oglądali Jego chwałę. Doświadczyliśmy drugiego listu do Koryntian 3:18 przeobrażenia w ten sam obraz chwały w chwałę. Teraz jesteśmy jedno w boskiej chwale i przez to, że jesteśmy w Synu, znajdujemy się tam, gdzie On jest, w Ojcu, a Ojciec zostaje otoczony chwałą w Synu. I oglądamy teraz Jego chwałę. Cóż za wspaniałe doświadczenie w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku. Nic dziwnego, że Paweł powiedział na koniec listu do Efezjan 3: Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Co za sposób życia, kiedy schodzimy się razem i w jedności oglądamy chwałę Pana Jezusa Chrystusa. moi drodzy bracia i siostry. Oto życie w Bożym Królestwie, będącym sferą boskiego gatunku. Uczmy się wszyscy razem, a także każdy z nas z osobna, żyć w tej sferze coraz bardziej, aż zostaniemy wydoskonaleni w jedności, w boskiej chwale i zaznamy najwyższej radości oglądania chwały Pana. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Amen.